Halo, halo, dzień dobry, ruszamy. Z tej strony Jarosław Handke, a to kolejny odcinek naszego Sportstech Podcast w ramach serii Sfintechowani na fintech.pl. Dzisiaj naszym gościem jest prosto z Londynu Robert Błaszczak.
Witam serdecznie, dosłownie prosto z Londynu, prawie z lotniska.
Okej, różnica jest taka, że jest trochę cieplej i nie ma smogu dzisiaj, tak?
Tak, to jest zupełnie inny klimat i powoli się próbuję zaaklimatyzować w polskich realiach stycznia.
Okej. No to przechodząc do tego, jak aklimatyzowałeś się w realiach szeroko rozumianego sportu. Opowiedz trochę o sobie i jak to jest, że dziś znajdujesz się w tym miejscu, gdzie jesteś i masz sporo z tym sportem i technologią wspólnego, czyli z tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać.
Temat rzeka, można by powiedzieć. To, co jest ciekawe w tym aspekcie sportowo-technologicznym jako branży, to, że ona jest na tyle nowa, że nie ma jednej ścieżki, którą ktoś mógłby powiedzieć, zrób to i tak do tego trafisz. Dlatego na pewno, jak sam znakomicie rozumiesz, prowadząc wiele rozmów z innymi gośćmi tych podcastów, każdy ma inną drogę do tego wszystkiego. Za ileś tam lat, podobnie jak w branży takiej jak na przykład wydobywanie ropy naftowej, te ścieżki kariery będą bardzo jasno określone. Jeżeli chodzi o sport i technologię, to moja przygoda zaczęła się tak naprawdę od dwóch symultanicznie rozwijających się ról. Jedną z nich było pisanie artykułów do eZina, który wówczas był bardzo popularny, czyli eagle.pl, a drugie to pomoc przy jednym z moich rodzimych klubów piłkarskich, czyli przy Widzewie Łódź, gdzie pomagałem trochę ze skoku w ramach wolontariatu dla rzecznika prasowego Widzewa. I to tak zaczęła się moja przygoda ze sportem, poza po prostu byciem kibicem i fanem, który chodzi na mecze czy ogląda sport w telewizji. Wyjechałem w 2006 roku do Anglii. Przyznam się szczerze, że za tym nie było jakiejś wielkiej filozofii. Wyjazd był coś a la Eurotrip ze znajomymi. I tak ten Eurotrip już trwa. 14 rok. Zostałem na wyspach na studia. Studiowałem coś zupełnie niezwiązanego ani ze sportem, ani z technologią. Kolejne jakby takie pokazanie tego, że ten obrazek, gdzie ludzie myślą, że ścieżka od A do B to jest linia prosta, to pokazuje, jakie to zawiłe. Studiowałem nauki polityczne, stosunki międzynarodowe. Zrobiłem studia magisterskie na stypendium z bezpieczeństwa międzynarodowego, czyli kwestii ONZ, NATO, czy też europejska polityka bezpieczeństwa, ale cały czas pracowałem wokół sportu, czyli będąc tam na wyspach, pisałem jakieś albo reportaże, relacje z meczów, wywiady z piłkarzami. Na pewno można było znaleźć parę razy mnie w przeglądzie sportowym. Parę razy też pojawiłem się w jakichś angielskich gazetach, które potrzebowały jakiegoś polskiego tekstu o czym, albo o drużynie narodowej, albo o zalanym stadionie narodowym przed meczem z Anglią. Pracowałem ze skoku, można powiedzieć, jako freelancer przy różnych projektach, bo tak naprawdę jako ktoś z Polski, który chciałby pracować przy sporcie na wyspach, trzeba kombinować. Piękne polskie słowo. Ciężko znaleźć tłumaczenie na angielski. Więc pracowałem przy UEFA, przy Mistrzostwach Europy w Polsce, tylko że to było de facto robione z Londynu, gdzie większość ludzi, którzy to obsługiwali, wówczas byli. Już z Paryża pracowałem przez miesiąc przy Euro 2016. Wielokrotnie robiłem różne rzeczy wokół tego, jak polskie drużyny grały na wyspach. Czy to kadra narodowa na Wembley, czy to Wisła na Fulham, czy też znowu Wisła na Tottenhamie. No tam było takich różnych mniejszych, większych spotkań całkiem sporo, jakieś pomoc przy piłkarzach. I nawet nie jesteśmy przy technologii jeszcze, jak zauważyłeś. Bo technologia pojawia się dopiero później. Kiedy już troszeczkę, może nie, że zmęczony, ale ta niepewność związana z pracą taką freelancerską cały czas i jeden miesiąc to jesteś królem życia, a drugi miesiąc musisz pilnować każdego pensa, jak go wydajesz. To troszeczkę mnie by zmusiło albo przekonało do tego, żeby znaleźć pracę na etat, tak zwany. Dołączyłem do The Sportsman Media Group. To jest niemiecko-austriacka firma. Pracowałem dla nich w ich londyńskim biurze, tak zwanym sprzedaży, gdzie byłem odpowiedzialny za Europę Środkowo-Wschodnią, Skandynawię, Bałkany, jakby nie patrzeć, dużą część naszego kontynentu, starego kontynentu. Po 3 latach pracy tam, gdzie w dużej mierze zajmowałem się dystrybucją praw wideo dla potrzeb rynku bookmakerskiego, przeszedłem do innej firmy z podobnej przestrzeni, Genius Sports, gdzie tu już weszliśmy w taką hardkorową technologię, ponieważ ta firma specjalizuje się w rozwiązaniach technologicznych software as service, tak zwane SaaS, przy zbieraniu danych i przy dystrybucji danych dla rozgrywek sportowych. No i tutaj znowu, już nie tylko część Europy, ale praktycznie cała Europa, od Portugalii po Finlandię, od Turcji po Islandię, zajmowałem się szeroko rozumianym business development, gdzie trzeba było zrozumieć, jak technologie funkcjonują, jakie są technologie, co różne ligi i federacje potrzebują, jak bardzo są zaawansowane, co potrzebują ich kibice i co też potrzebują ich media, jaka jest specyfika tych rynków. Więc troszeczkę monolog z tego wyszedł, ale chciałem w paru słowach powiedzieć, jak się tu znalazłem i dlaczego stwierdziłeś, że może warto posłuchać, co mam do powiedzenia.
Jasne. W tym Geniusie nie macie już od 3 miesięcy, tak?
3 miesięcy.
Co dalej?
To już parę tygodni, prawie 3 miesiące. Teraz de facto pomagam paru ciekawym firmom, mniejszym, startupom tak zwanym, chociaż wydaje mi się, że w tych czasach każda mała firma nazywa się startup i zastanawiam się, jak te firmy się musiały nazywać 20 lat temu, kiedy tego pojęcia jeszcze nie było. Pracując w Geniusie, a wcześniej w Sportsmanie, trafiłem na bardzo wiele ciekawych, mniejszych firm, które miały ciekawe pomysły, ciekawe produkty, natomiast mogło im brakować różnych elementów do osiągnięcia sukcesu. Czasami to może być osoba odpowiedzialna po prostu za sprzedaż, bo genialny właściciel wymyślił fajny pomysł, ale de facto nie wie, jak to sprzedać, komu to sprzedać, gdzie to sprzedać. Czasami taka pomoc to nawet nie jest bycie twarzą firmy w rozmowach handlowych, tylko nawet usiąść z takim prezesem firmy i porozmawiać z nim o strategii, czyli o tym, jaki ma produkt, gdzie ten produkt można dalej rozwinąć, w którą stronę, gdzie jest de facto nisza, a gdzie potencjalnie może się odbić od ściany, bo jakaś duża firma, z którą mogłem już kiedyś współpracować, się rozwija. Dlatego tak, dając Ci parę konkretów, bo teraz rzuciłem ogólnikowymi określeniami, jest parę firm wokół właśnie Sporteku, na przykład zajmujących się automatyczną produkcją meczów albo wewnątrz areny, albo na zewnątrz, czyli meczów piłki nożnej, rugby, bo to jest zupełnie inna forma produkcji. Mimo tego, że każdy teraz rzuca AI, machine learning i różne inne takie buzzwords, które chwytają za uwagę inwestorów potencjalnie, to tak naprawdę jak się w to zagłębimy, to każdy w inny sposób to rozumie. Nie wiem, czy widziałeś, ostatnio był taki program o tym, że ktoś, jakaś firma wprowadziła AI do robienia pizzy.
Nie widziałem.
Po prostu polega to na tym, że to jest automatyzacja w produkcji pizzy. Potrzebuje taką pizzę i to trzeba wyłożyć. Henry Ford, jak robił swoje samochody, to też można powiedzieć, że miał AI, bo po to można wszystko pociągnąć. W momencie, kiedy zastępujemy myślenie człowieka przez jakąś automatyzację, to każdy chce nazywać to AI. A prawda jest taka, że AI dopiero się pojawia wtedy, kiedy my potrafimy interpretować pewne zwyczaje w tym, co robimy, pewne trendy. Więc to też trzeba uważać, jak się używa tego słownictwa. Jest też parę różnych firm, tak szybko ogólnikowo rzucę jeszcze, które na przykład zajmują się dystrybucją biletów, czy też jakby ponowną dystrybucją biletów, żeby odnaleźć tych, którzy się wstępnie interesowali, ale z jakiegoś powodu nie dokończyli zakupu biletu. W moim przypadku to jest sport, ale to bardzo łatwo można przenieść na rozrywkę, gdzie de facto i tak sport już bardzo się rozgościł. I inna tematyka, przy której pomagam, to firmy, które zajmują się automatyzacją skrótów sportowych. Nie wiem, czy miałeś okazję kiedyś pracować w takim studiu telewizyjnym, gdzie ktoś siedzi i musi to sklejać.
Ja mogę takie studia widzieć, ale pracować nie.
Tak, no. Jedną z tych ról, o których de facto nie wspomniałem, kiedy Ekstraklasa była na Wyspach Brytyjskich jako Sports Tonight Live, w takim kanale właśnie w Londynie, gdzie też pracowałem, to po tym, jak występowałem w studiu, potem szło się do reżyserki i pomagało się tam zespołowi, żeby sklejali skróty meczów, żeby najciekawsze fragmenty zrobić. W obecnych czasach już nie trzeba do tego dwóch osób, która jedna zapisuje, co się wydarzyło, a druga potem to przewija, wycina, skleja i próbuje to zmontować w relatywnie płynny sposób. To wszystko może zastąpić komputer. Oczywiście to otwiera mnóstwo innych problematycznych kwestii, co ci ludzie mają robić, jeżeli nie mają robić tych funkcji. Ale wierzę, że jesteśmy na tyle mądrzy, że dla siebie coś znajdziemy i zawsze są aspekty pracy, których komputer jeszcze za nas nie jest w stanie wykonać.
A wróćmy jeszcze na chwilę do czasów twoich geniusowych. Wspominałeś, że pracowałeś na przekroju całej Europy. Jak różni się specyfika konkretnych krajów, jeśli chodzi o podejście podmiotów sportowych w tych krajach, na przykład do rzeczy związanych z innowacjami, z nowymi technologiami w sporcie?
O ironio, moje studia nauk politycznych i stosunków międzynarodowych bardzo się przydały, ponieważ tak jak każdy kraj ma inną specyfikę mentalną, w jakiś sposób to też się odbija na tym, jak ich organizacje sportowe funkcjonują. I żeby nie było, nie potrafiłbym skrytykować, że jedna jest lepsza, czy inna jest gorsza, po prostu są inne. I do tego trzeba się dostosować. I dlatego też jest jakby regionalizacja osób odpowiedzialnych za sprzedaż, ponieważ technika sprzedaży przykładowo w Grecji diametralnie różni się od tego, co trzeba powiedzieć podczas rozmowy biznesowej w Finlandii czy w Szwecji. A mogę się pochwalić, że i tu udawało mi się kontrakty podpisywać i nowych partnerów zdobywać. Jeżeli chodzi przykładowo o kraje jak Grecja, czy Serbia, czy Bałkany, to tam dużą rolę na przykład przy klubach odgrywają też podmioty rządowe. I żeby przekonać przykładową ligę do podpisania jakiejś umowy, to też trzeba przekonać też kluby, a te kluby mają silne powiązania poprzez dotacje, jak na przykład nie wiem, Partizan, czy Red Star, czy Panathinaikos, z tym, co dostają od rządu na poziomie albo lokalnym, albo krajowym. Takich problemów nie było w ogóle, jeżeli prowadziłem rozmowę w Skandynawii. To się nie pojawiało. To była czysta rozmowa biznesowa. To przynosisz, to są warunki, które nam oferujesz, to oferuje twój rywal z innej firmy i co nam możesz zaoferować, jak tą ofertę możesz zmienić, żeby była ona atrakcyjna. Więc jest różnica w tym, jak się buduje relacje. Na pewno najważniejsze jest to, że sport biznes to branża skupiona na relacjach. Tylko, że w różny sposób trzeba je budować. I nie zawsze, muszę przyznać, wiedza stricte techniczna odgrywa tak dużą rolę, jak umiejętność zbudowania właśnie relacji z partnerami w tych krajach zwłaszcza, które słyną z tego, że negocjacje biznesowe polegają na tym, że ktoś przychodzi i ty zakładasz, że ta osoba już od ciebie jakąś kasę chce wyciągnąć. A nagle pojawia się ktoś zupełnie inny. Przyjeżdża Robert z Polski z ludźmi włosami do Grecji. Co ty tu robisz po pierwsze? Więc wydaje mi się, że to jest o tyle ciekawe, że taka praca w firmie jak Genius i innych firmach w tej branży na tym poziomie, jakby nie patrzeć, twój pracodawca też ma podobny przekrój, jeżeli chodzi o różne rynki. Jest o tyle intelektualnie stymulująca, że w różny sposób te rozmowy przebiegają, ale w dużej mierze to polega na tym, że w różny sposób trzeba prowadzić te relacje międzyludzkie.
A jeśli chodzi o konkretne produkty, które na przykład na określonych rynkach udało Ci się sprzedać, jakbyś podał 2-3 przykłady usprawnień, na przykład nie wiem, w systemach biletowych czy czymkolwiek innym, co udało Ci się w takich dealach dograć?
Na pewno rynki południowoeuropejskie, one były znacznie bardziej zainteresowane tym, jak wzbudzić zainteresowanie ich rozgrywek poprzez serwisy bookmacherskie. Tam to jest znacznie bardziej głęboko zakorzenione w społeczeństwie i na przykład zaoferowanie im aplikacji mobilnej, która ma usługę fantasy i dostarczanie do tego danych, to było coś, co mówili super, jeszcze możemy do tego dodać branding i możemy to sprzedać. Natomiast w krajach przykładowo skandynawskich i od razu Szwecja przyszła mi do głowy, czyli bardzo rozciągnięty kraj, jeden z największych krajów w Europie, jeżeli o to chodzi, a zarazem z mniejszym zagęszczeniem ludności, to im bardziej chodziło o to, żeby na przykład dotrzeć do każdego z tych potencjalnych widzów poprzez transmisję wideo. Bo nie każdy może pojechać na mecz swojej drużyny.
Jasne.
Albo to jest zbyt daleko, albo jest zbyt ciemno. Powodów jest bardzo dużo. Ich bardziej interesowało to, żeby transmisje wideo były z ich meczów rozgrywanych. Mimo, że to nie był poziom najwyższy, po prostu wiedzieli, że nie mogą liczyć na to, że do areny przyjdzie parę tysięcy widzów. Tak na przykład jak w Grecji i na tych największe mecze siatkarskie czy koszykarskie, to po prostu
Piro show.
Tak, Piro, wszystko odpalają. Swoją drogą niesamowite doświadczenie pójść zobaczyć mecz koszykówki w Grecji czy w Serbii. Nawet porównując to z NBA, muszę przyznać. Ich wyzwania są zupełnie inne niż wyzwania koszykarskiej ligi gdzieś w Skandynawii. Co też wydaje mi się jest o tyle ciekawe, że zbyt często my, jako ludzie pracujący w tej branży, zbyt często wpadamy w jakieś takie ogólne traktowanie tego, jako to wszystko jest takie same i każdy kraj ma takie same problemy. Bo prawda jest taka, że nawet odnosząc tego do tego, co się dzieje za oceanem, to większość krajów Europy zmaga się z zupełnie innymi przeciwnościami.
To porozmawiamy chwilę o tych przeciwnościach, z jakimi można zmagać się w branży bukmacherskiej, bo wspomniałeś, że trochę z tą branżą masz wspólnego. Przejdźmy może na chwilę do Polski. W tym momencie jest u nas 17 podmiotów, które mają licencję Ministerstwa Finansów, jeśli dobrze pamiętam. I pierwsze moje pytanie. Jak widzisz polski rynek pod względem nasycenia, polski rynek bukmacherski? Czy jest jeszcze miejsce dla kolejnych podmiotów? Bo tych licencji jest 17, takich faktycznie działających graczy mocno jest kilku. Lwią część rynku ma ta dwójka, czyli STS i Fortuna. Jak ty oceniasz potencjał tego rynku względem tych zagranicznych, na których miałeś okazję pracować? Czy on jest już nasycony, czy jest jeszcze miejsce dla kilku, którzy wejdą z impetem i zrobią trochę nowe porządki?
Znaczy, możemy to tylko porównać do innych rynków. Oczywiście powiedziałbym, że moja na nowo rodzima Anglia to jest jeden przykład, gdzie takich podmiotów jest znacznie więcej i ten rynek wcale nie jest nasycony. Bo to nie jest tak, że ktoś, jeżeli ma już jednego operatora, u którego gra, to u tego operatora będzie lojalny aż do śmierci. Więc normalne jest, że gracz ma 2-3, czasami 4 konta w różnych miejscach. Dlatego uważam, że to jeszcze do nasycenia to daleka droga. Na pewno to, że pojawiło się więcej podmiotów, to też wynika z tego, że oni czują, że coś dla siebie mogą z tego uzyskać. I to nie jest tak, że każdy z tych podmiotów, rozpoczynając działalność, czy rozwijając tą działalność na usługi tak zwanych sportsbooków, zwłaszcza przez internet, nie każdy z nich od razu chce pójść i być największym graczem na rynku, bo wiedzą, że to jest niemożliwe. Natomiast robią rachunek, biznesplan i jeżeli koszt operacyjny tego, co robią, plus ryzyko nadal daje im potencjalnie jakieś dochody i zarobek, który będzie, nie będą on the red, tylko będą na czarno z wszystkimi cyframi, to się będzie cały czas rozwijało. Wydaje mi się, że to cały czas jest relatywnie młody rynek, na którym można sobie na dużo rzeczy pozwolić. na którym można eksperymentować i nie jest tak silnie regulowany jak niektóre rynki zachodnioeuropejskie. Już nie mówię o Wielkiej Brytanii, ale przykładowo we Francji działa organizacja, nazywa się Argel, we Włoszech się nazywa AMS, które nawet nie, że kontrolują rynek bukmacherski, ale wręcz mówią, na które mecze można obstawiać, a na które nie można obstawiać, i dopiero za pozwoleniem tych organizacji można otwierać zakłady na różne wydarzenia sportowe. W Polsce tego praktycznie nie mamy. Nawet widziałem mecze, które można pociągnąć po status półamatorski, półzawodowy, zależy jak na to spojrzymy, czy szklanka jest w połowie pusta, czy w połowie pełna. W dużej mierze oczywiście to są mecze, na których są ograniczone limity, ile można postawić, i gra się dosłownie dla zabawy, a nie dla korzyści jakiegoś zarobku. Natomiast w wielu miejscach w Europie nawet to na pewno nie byłoby na to miejsca. Wydaje mi się, że to jest o tyle ciekawe, że jeżeli bukmacherzy będą robili to w sposób rozsądny i będą pamiętać o odpowiedzialności społecznej, to cały czas jest tylko zabawa. Patrząc na to, co się dzieje za oceanem w Ameryce i jak ten rynek się rozwija, o jakich miliardach dolarów mówimy. Jeżeli dobrze pamiętam, co czytałem wczoraj, że przez ostatnie półtora miesiąca ubiegłego roku postawiono bodajże 15 miliardów dolarów w samych Stanach Zjednoczonych, z czego 8 miliardów w Nevadzie samej. Więc to tylko pokazuje, jaka jest skala tego w Ameryce. Jeżeli to się tam będzie rozwijało, to ja nie widzę powodu, dlaczego to miałoby się spowolnić w Polsce czy w Europie, o ile nie byłoby jakichś silnych decyzji na poziomie rządowym, które by to blokowały.
A skoro jesteś na co dzień zbazowany w Londynie, tam funkcjonujesz, to jak śledzisz te działania naszych bukmacherów, którzy próbują wchodzić na rynki zagraniczne, na przykład na angielski, gdzie jest to STS i LVBet, tak? Jak na to patrzysz z takiej perspektywy właśnie obserwacji na co dzień tego rynku brytyjskiego? Czy tam jest sens wchodzić z relatywnie małym kapitałem, czy trzeba się rzucić na głęboką wodę, stawiając wszystko na kartę?
Znaczy, po pierwsze, to jako Polak to zawsze się uśmiecham, cieszę się i taką wirtualną polską biało-czerwoną flagą macham, kiedy widzę, że są polskie firmy, które myślą o ekspansji nie tylko na swój rodzinny rynek, ale mają ambicje, żeby się dalej rozwijać. Uważam, że to jest dobra ścieżka. Tak jak wspomniałem wcześniej, ryzyko nasycenia rynku zawsze istnieje, a wobec inwestycji, które wszystkie te firmy robią, byłoby wręcz nierozsądne nie myślenie o tym, jak się upozycjonować za granicą, zwłaszcza tam, gdzie jest dużo Polaków, gdzie Polonia jest relatywnie silna i nie trzeba praktycznie od podstaw rozbudowywać czy budować świadomości marki, ale można korzystać z tego, co już zbudowano przez wiele, wiele lat w Polsce. Wydaje mi się, że to jest dobra ścieżka rozwoju. Wydaje mi się, że fajnie, że polskie firmy korzystają też z ambasadorów, którzy nie są Polakami, którzy mogą się odnieść do innych grup społecznych. Oprócz Polski, oprócz Polaków na Wyspach, tak naprawdę dużym zainteresowaniem teraz też cieszą się Indie, gdzie rynek jeszcze nie jest uregulowany, ale gdzie każdy wielbia obstawiać. Połączenia między Polską, między Wielką Brytanią a Indią są oczywiście bardzo silne z uwagi na historię i relacje kolonialne między tymi krajami, ale to też pokazuje, że jeżeli udałoby się dotrzeć zwłaszcza w takich obrzeżach Londynu, gdzie o ironię mieszka też dużo Polaków, ale też dużo osób pochodzenia hinduskiego, jak Hanslow, Wembley. Jeżeli tam można pokazać swoją markę, tam dotrzeć, to nagle taka marka może odnaleźć się gdzieś w Indiach i się nagle okazuje, że mówimy o potencjalnie rynku, gdzie mieszka miliard ludzi. Dlatego trzeba być ambitnym, trzeba myśleć globalnie, trzeba szukać możliwości rozwoju. ja samemu rzeczywiście śledzę, co się dzieje tutaj w Polsce. Mam w obdobie internetu czy samolotów, to jest kwestia tego, żeby albo po prostu otworzyć przeglądarkę, albo wskoczyć do samolotu i przylecieć. Natomiast jeżeli chodzi o ekspansję tych firm za granicą, to naprawdę się cieszę, kiedy widzę, że myślą ambitnie, bo za tymi firmami pójdą kolejne. Nie wszystko się uda, a to jest normalne w biznesie. Ważne natomiast jest, żeby szukać tych możliwości rozwoju. Wielka Brytania to jest jeden z oczywistych rynków, o którym wspomniałeś, z uwagi na kulturę obstawiania tam. Natomiast samemu podróżując dużo po Europie, widziałem parę takich krajów, gdzie wydawało mi się, że te duże marki nie są wcale obecne, a ludzie uwielbiają obstawiać. Rok temu przy okazji podróży do Baku na finał Ligi Europy spędziłem parę dni w Gruzji i na przykład byłem zaskoczony tym, jak silną pozycję mają tam lokalne marki, a praktycznie nieobecne są to takie większe marki, które byś kojarzył z na przykład koszulek, strojów piłkarskich w różnych ligach zachodnioeuropejskich. Jeden z pomysłów. Czy to jest duży rynek? Nie jest duży rynek. Ale czy proporcjonalnie poziom inwestycji do potencjalnych zarobków jest atrakcyjny? Może warto sprawdzić. To jest jeden z tylko z pomysłów, bo oczywiście, więc tam takich ścieżek rozwoju jest dużo. Na pewno sam fakt też to, jeżeli mogę dodać jedną myśl, że Polska jako kraj zmienia się demograficznie i też jest dużo osób z Wietnamu, dużo osób z Ukrainy przeprowadziło się do Polski. Świadomość, tutaj budowanie świadomości tych mark i zabieranie tego do ich rodzimych rynków też ma w sobie jakiś potencjał. A mówimy oczywiście o krajach, które są znacznie większe od Polski.
Przejdźmy teraz pokrótce do tego, o czym już wspominałeś, bo będziemy takich kilku tematów przechodzić, które gdzieś tam napomknąłeś. Jednym z nich jest potencjał Polonii za granicą. Zacznijmy może od przykładu UK. Sam byłeś zaangażowany w tworzenie klubu Victoria Londyn. Jest klub drugi Polonia Londyn tworzony przez Bartka Łuszcza, jeśli chodzi o siatkówkę. Są polskie akademie młodzieżowe w UK. Jest na przykład w zeszłym roku Legia Warszawa miała swój obóz zimowy w Stanach, gdzie jednym z celów oficjalnie przez klub ogłaszanych było dotarcie też do polskiego fanbase'u tam. Jaki jest potencjał z twojej perspektywy tej Polonii, gdzie w UK to jest grubo ponad milion osób, zdaje się, tak? Jaki to jest potencjał A dla polskich marek, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy o Bukmacherce, B dla jakichś polskich pomysłów, startupów sportowych, bo chyba tak można nazwać to, co wy robiliście z Wiktorią chociażby.
Tak, znaczy z Wiktorią było tyle ciekawe, że pomysł się zarodził z tego, że to jest ojczyzna futbolu, tutaj każdy gra w piłkę, każdy tą piłką żyje, a nie mieliśmy, przynajmniej w Londynie, drużyny, która byłaby medialna w jakiś sposób, bo to też wyniki sportowe to jest jedno, ale też chodzi o to, żeby dotrzeć do świadomości społeczności, bo drużyna piłkarska to nie jest tylko 11 gości, którzy biegają za piłką i próbują wygrać z innymi 11 gościami, ale to jest coś też, co się reprezentuje w formie tej wspólnoty, community, takie szeroko rozumiane angielskie słowo. Więc wydaje mi się, że z Wiktorią przez te 3 lata, jak rozwijaliśmy to razem z Emilem i z prezesem Tomkiem, udało nam się dużo osiągnąć, dotrzeć do dużo Polaków i dowiedzieć się, że jest też wiele innych klubów polonijnych na wyspach, które po prostu nie zrobiły takiego szumu, albo nie chciały, albo nie miały pomysłu, jak to zrobić. A wydaje mi się, że warto tym mówić głośno, bo jeżeli chodzi o relacje takie w społeczeństwie, we wspólnocie, to nic tak nie łączy jak sport i muzyka. Bo każdy tak samo będzie reagował do muzyki, którą pasuje i w sporcie nawet nie trzeba znać słów, tak jak w muzyce. Po prostu widzisz dwie drużyny grające w piłkę i to jest twoja pasja. To, co robi Bartek Łuszcz z Polonia Londyn, też wydaje mi się fenomenalna praca. Jego wyzwanie jest troszeczkę inne, bo on ma niszę, jeżeli chodzi nie o Polaków, którzy się tym interesują, ale jeżeli chodzi o sport, w świadomości popularności dyscypliny. Bo w tym, co robi, to osiągnął nie chcę powiedzieć epogeum, bo on zawsze może dodać i ma świetne pomysły, ale w przypadku takiego klubu jak Polonia, oni też potrzebują, żeby cała branża za tym poszła. My zupełnie inaczej robiliśmy w Wiktorii, bo nikogo nie trzeba było przekonywać, że piłka nożna to jest ciekawy sport, tylko trzeba było przekonać, żeby zwrócili na nas uwagę trochę. Jeżeli chodzi właśnie o takie relacje międzyludzkie, to nic mi tak nie pokazało Londynu, to zwłaszcza tego zachodniego Londynu, gdzie mieszka dużo Polaków, jak jeżdżenie z Wiktorią i obserwowanie, jak też niektórzy na to reagują. Graliśmy nie tylko z drużynami angielskimi, ale też graliśmy z innymi drużynami imigranckimi. Więc widać, że to nie tylko my szukamy tej formy takiej dyplomacji przez sport. Tylko to jest fajne, bo to jest naturalne i to wychodzi od ludzi. To nie jest tak, że rząd płaci pieniądze za drużynę i mówi reprezentujcie nas. Tylko to wychodzi naturalnie, że z jednej strony jest grupa ludzi, która jest dumna z tego, skąd jest i chce to dalej prezentować w sporcie, który jest ich pasją, która zarazem jest też pasją wielu innych osób i w jakiś taki sposób się kulturowo między sobą wymieniać. Jak to się będzie dalej rozwijało? Uważam, że to się będzie tylko pogłębiało z uwagi na to, jak postępuje globalizacja, jak wymieszane są społeczeństwa, jak łatwo jest podróżować. Wydaje mi się, że warto w takie inicjatywy inwestować, także przez pryzmat potencjalnego sukcesu na domowym podwórku. Na takich angielskich boiskach może pojawić się profil zawodnika, który będzie miał podwójne obywatelstwo polskie i brytyjskie, ale będzie grał w stylu, którego ciężko znaleźć wśród polskich piłkarzy. Jeszcze takiego nie widziałem w kadrach młodzieżowych Polski, aczkolwiek już powoli dostałem powołania, ale wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu. Kiedy pojawi się jakiś taki polski Steven Gerrard, taki, bo tak często rozumiemy angielskiego piłkarza, z pewną zadziorczy, z potężnym uderzeniem, świetną grą w powietrzu, z umiejętnościami takimi przywódczymi. Coś, co wydaje mi się, że to nie jest naturalne, jeżeli chodzi o zawodników z Polski. Natomiast w Anglii to bycie głośnym na boisku, prowadzenie drużyny to jest coś, co praktycznie od pierwszego treningu wielu zawodników zdobywa. Może to się kiedyś przyda także reprezentacji polskiej.
A wracając jeszcze trochę do tego mojego pytania, jak można ten potencjał wykorzystać, czy w cudzysłowie słowo nie do końca lubiane przez wszystkich, monetyzacja. Jak można zmonetyzować to, że mamy tam grubo ponad milion naszych rodaków pod kątem właśnie chociażby czy marek wchodzących gdzieś z zakresu bukmacherki, czy też takich podmiotów, które wy gdzieś tam tworzycie. Pewnie macie partnerów tak naprawdę wyłącznie polskich, gdzieś tam z polskim backgroundem, tak?
Widzisz, ja tutaj górnolotnie mówię o relacjach między w społeczeństwie, a ty już to zrobiłem.
Tak.
No dobra. Podobno, że pewnie o tym nie rozmawiają. Ale skoro pytasz, po pierwsze, każdy z tych kibiców, czy też młodych zawodników, to jest potencjalny, tudzież przyszły klient dla marki. To mogą być przeróżne marki, bo to nie musi, wspomniałeś, firmy bukmacherskie, to mogą być firmy telekomunikacyjne, to mogą być firmy zajmujące się odzieżą, które to będzie ich forma wejścia na nowy rynek, bo też zadajesz się pytanie o tym, jak polskie marki wchodzą na zagraniczne rynki. To jest droga inwestycja. Potrzebujesz do tego ludzi, potrzebujesz wykupić miejsca reklamowe, wchodzisz często do krajów, które są bogatsze, jeżeli chodzi o poziom GDP od Polski, więc też wszelkiego rodzaju koszta tego się zwiększają. Pracując z takimi drużynami polonijnymi i wspierając ich, żeby one same się rozwijały, można osiągnąć, można postawić nogę w drzwiach po raz pierwszy po niższych kosztach, znajdując takie swoją niszę, jeżeli o to chodzi. I to od danej marki, ludzi, którzy tym zarządzają, zależy, jak one się będą dalej rozwijały. Czy pójdą za ciosem, czy zostaną tylko z tą właśnie tak przykładowo drużyną planiną. Polskie kluby piłkarskie, bo to też są marki, jakby nie patrzeć, próbowały wchodzić na angielskie boiska poprzez szkółki. Mhm. Lech Poznań prawdopodobnie z największym sukcesem, jeżeli się nie mylę, Wisła Kraków. Arka Gdynia też wchodziła, pamiętam, bo widziałem sporo ulotek. Wydaje mi się, że jest wokół tego ciekawy pomysł, tylko kwestia tego, jaka jest długoterminowa strategia. Czy to jest tylko forma dania dla dzieci 2-3 tygodni zajęć, żeby rodzice mogli zrobić coś innego, sobie od nich odpocząć, a żeby dzieci się mogły rozwijać ogólnorozwojowo, czy to jest faktyczne szukanie talentów na angielskich boiskach i potencjalnie dawanie im potem szansy w tych macierzystych klubach w Polsce. Mówię, to jest otwarta kwestia do dyskusji.
A jeśli chodzi jeszcze o ten potencjał właśnie tych brytyjskich, tych polskich Brytyjczyków, nazwijmy to, to Ekstraklasa SA kilka miesięcy temu ogłosiła wyjście z platformą OTT streamingową. Mhm. Czy myślisz, że wśród tej Polonii tam brytyjskiej, którą obserwujesz też pewnie z bliska, jest duże zainteresowanie naszą Ekstraklasą? Bo wspominałeś, że kilka lat temu miałeś też styczność z angielskim broadcasterem, który to na teren Wielkiej Brytanii dystrybuował.
Dokładnie tak. Powiem ci w taki sposób, bo nie chciałbym nikogo krytykować, więc chciałem to ładnie ująć słowa. Natomiast wydaje mi się, że produkt jako OTT platforma jest dobry, ale mało osób o tym wie. Czyli zbudowanie po prostu platformy to trochę nie jest tak jak ze stadionem, zbudujmy stadion, a ludzie przyjdą. Za tym powinny też pójść kolejne inwestycje. Wśród moich znajomych mało osób wie o tym, że Ekstraklasa OTT istnieje. Więc to jest jeden argument, który bym podniósł jako coś, co warto byłoby zainwestować, żeby o tym więcej osób wiedziało. Tak Polaków, jak i nie Polaków. Czyli ludzi mieszkających na wyspach, ale też na całym świecie, którzy mogliby się interesować polską piłką z przeróżnych powodów. A nuż możemy mówić o indonezyjskim piłkarzu, no, który trafi na polskie boiska. Gdyby wtedy istniało takie OTT, wydaje mi się, że monetyzacja przy dobrej reklamie poszłaby znacznie lepiej. Mm-hmm. Wszystko w sporcie zależy od narracji. I tutaj bym przyszedł do tematu kontentu, bo to wokół tego wszystko się buduje. Dlaczego dziennikarze cały czas są ważni w sporcie? Bo oni opowiadają o czymś, z czym ty jako kibic budujesz pewnego rodzaju relacje. I kiedy budujesz tą relację, to pewne historie zapadają ci w pamięć, albo je lubisz, albo cię denerwują, albo w jakiś sposób odgrywają istotną rolę w tym, jak postrzegasz rzeczywistość. I zaczynasz to śledzić. Mhm. To jest fenomen oper mydlanych, czy tych serialów taśmowców, mody na sukces, gdzie nikt nie wie, co tak naprawdę się dzieje, ale ty i ja wiemy, że jest Rich, że jest Brooke, że jest Rich i że tam parę osób jeszcze w tym wszystkim funkcjonuje. I wydaje mi się, że warto by było dla ligi taka jak Ekstraklasa, która ma aspirację, żeby wyjść tylko poza Polskę, żeby tą narrację budować także dla tych ludzi, którzy nie śledzą tego na co dzień, także nie po angielsku, czyli robienie materiałów ogólnodostępnych, nie tylko za paywallem, a propos jakichś skrótów, z angielskim tłumaczeniem czy komentarzem, chciałem powiedzieć, może jakieś artykuły, krótkie historyjki o tym, co się dzieje w tej lidze, a jest paru pozytywnych świrów, którzy to opisują w swojej własnej gestii, jak Chris Lash, jak Ryan Hubbard, to są takie dwóch gości, tak, którzy od razu mi wpadają do głowy.
Chyba jeszcze trzeci, jaki Ben, tylko nie pamiętam, też gdzieś na Twitterze.
Ben, tak, Ben pracował przy jednej z firm zajmujących się analizą danych i on w ten sposób trafił na Ekstraklasę. Po prostu przydzielili mu tą ligę, ale on się tym zainteresował. Natomiast to są oczywiście hobbyści, którzy robią to w wolnych chwilach.
Tak.
I tak bardzo jak polecam śledzenie ich pracy, zwłaszcza to, że Ryan niedawno we własnym zakresie napisał i nawet oprawił zdjęcia czy w grafiki książkę o historii polskiej piłki, pierwszych 100 latach po angielsku napisaną. Miałem przyjemność być jednym z pierwszych recenzentów w tej wersji przed wydrukowaniem i jeszcze pomagałem mu z jakimiś poprawkami. To są hobbyści, czyli fajnie by było jakby liga, która ma aspirację, żeby wyjść tylko poza swój krąg widzów i szuka możliwości komercjalizacji tego, otwierała się też na inne języki, inne rynki poprzez dotarcie do nich w naturalny sposób, czyli w ich własnym języku, albo przynajmniej we współczesnej lingua franca, czyli po angielsku.
Okej. Trochę dotknęliśmy tematu technologii, jako że rozmawialiśmy o tej aplikacji, o tej platformie OTT Ekstraklasy, to przejdźmy teraz może do takiego tematu jak serwisy WWW i aplikacje klubów sportowych. Jak to oceniasz to w Polsce? Mówiąc zupełnie brutalnie, wprost, mów jak to oceniasz. W tym momencie na naszym rynku takim trochę trendseterem rozwiązań, które są już w innych miejscach dość dawno stosowane, jest Legia, która ma nowy serwis WWW, ma nową aplikację od niedawna. Natomiast w pozostałych klubach sportowych w Polsce no, wygląda to chyba dosyć słabo. Jak to z Twojej perspektywy wygląda obiektywnie, patrząc trochę z boku?
Obiektywnie patrząc, jako ktoś, kto się urodził i wychował w Łodzi, mogę powiedzieć, że Legia naprawdę ma przepiękne rozwiązania i na poziomie europejskim nie ma się czego wstydzić. W tym, jak to opakowuje i jak próbuje prezentować swój klub, tak jak dla swoich kibiców, czy ogólnie ludzi zainteresowanych sportem, tak też poza granicami kraju. W ten weekend chciałem pójść na jeden z meczów piłki siatkowej. Wchodząc na stronę internetową danej drużyny, przekierowało mnie do strony na Facebooku. Na początku myślałem, że to mój problem jest problem z moją przeglądarką. Okazało się, że tak faktycznie powinno być. Wydaje mi się, że traktowanie obecności w internecie po macoszemu to jest grzech śmiertelny ludzi, którzy zarządzają klubami gdziekolwiek są na świecie. Zwłaszcza kiedy mówimy o sportach, które nie są tak popularne jak piłka nożna, czy futbol amerykański, czy baseball w Stanach Zjednoczonych. Skupiając się tylko na rynku europejskim, bo oprócz tego, że mam tam parę sympatii za oceanem, to znam się zawodowo na europejskim sporcie, czy piłce nożnej, siatkówce, czy koszykówce. Wiele z tych klubów nie jest świadomych tego, że oni naprawdę mogą stracić kibiców raz na zawsze, raz na całe życie. I co przez to rozumiem, to to, że wobec ilości rzeczy, które może młody człowiek robić, się interesować, które może śledzić na Instagramie, które może śledzić na teraz tak popularnym TikToku, które może śledzić na Twitchu, nikt nie dał tym klubom czy rozgrywkom biletu, żeby już do końca wszechczasów, do końca świata i jeszcze nie dłużej, żeby istniały. To się może skończyć. Tak jak kiedyś 300-400 lat temu ludzie się interesowali, nie wiem, różnymi grami wokół jazdy konno, różnymi turniejami. A teraz to jest sport dla absolutnych pasjonatów i jest na totalnym uboczu już nawet nie mainstreamu, ale niższy do niższy innych sportów. Więc nikt nie powiedział, że te sporty są odporne na wyginięcie. W obecnej dobie digitalizacji wszystkiego, jeżeli nie ma ciebie w internecie w formie, w której możesz reagować na to, co mówią twoi widzowie czy kibice, jakimś sprzedajesz bilety, jak komercjalizujesz ich obecność w tej przestrzeni właśnie digitalnej, nie wiem, czy to jest nawet co po polsku.
Pewnie digitalowej.
Digitalowej, dziękuję bardzo. Jeżeli ciebie tam nie ma, to znaczy, że chcesz umrzeć śmiercią naturalną w przeciągu pewnie kilku, jeżeli nie kilkunastu lat w porywach, żebyś tam dłużej chciał wyciągnąć. To też nie oznacza, że każda drużyna musi otwierać swoją drużynę e-sport i mieć jednego gościa w koszulce danego klubu i siedzącego przed jedną z konsol i grającą w jedną z gier, bo to też nie jest rozwiązanie. Patrząc na to, nawet na duże kluby europejskie, uważam, że trochę po macoszemu do tego podchodzą, może wręcz patronizują to, jak są traktowani kibice tych ich sportów. Natomiast jak widzę poważnych ludzi, albo z takich, którzy się mają, próbujących wyśmiać to, że jakiś 12-13-latek się bardziej interesuje turniejem Counter-Strike'a czy Fortnite, niż ich rozgrywkami. Powinien się zastanowić, na co ten 12-latek będzie wydawał pieniądze, jak będzie miał 22 lata.
Zgadzam się. Czyli zgadzamy się też co do tego, że w Polsce, jeśli chodzi o serwis WW, aplikacje, to jest legia, potem długo, długo nic. Jak to oceniasz, jeśli chodzi o na przykład Wielką Brytanię? To jest pierwsze pytanie. A drugie jest takie, czy w jakim kierunku twoim zdaniem pójdzie taki trend, żeby podmioty sportowe zaczęły budować swoje własne media, czyli na przykład embedować filmy nie na takiej zewnętrznej platformie jak YouTube, tylko na jakimś własnym serwisie, gdzie będą dzięki temu bardziej niezależne i jak taki kierunek?
Zabawne, że to wspomniałeś, ponieważ bodajże wczoraj widziałem, że Radosław Nawrot, który obsługuje, czy jest korespondentem Gazety Wyborczej w Poznaniu i obsługuje Lecha Poznań, wrzucił artykuł o tym, że ludziom się nie podoba to, że żeby obejrzeć mecze towarzyskie Lecha Poznań podczas obozu zimowego, trzeba się zarejestrować
w programu
Lechici. I to jest jakiś skandal i wielu osobom się to nie podoba. Dla mnie to jest jedyna opcja dla tych klubów, żeby się dalej rozwijać. Czyli nie tylko, żeby puścić jakiś materiał na swoim YouTubie i ktoś obejrzy, nie obejrzy i nie kontrolować tego, tylko tych ludzi trzeba ściągnąć. Trzeba ich namawiać, żeby się rejestrowali, powiedzieli, kim są, ile mają lat. Potem już mamy mechanizmy, żeby połączyć to z innymi bazami danych, żeby dowiedzieć się mniej więcej, ile te osoby zarabiają, gdzie mieszkają, jak spędzają resztę swojego czasu, jak wydają pieniądze w internecie. I to jest jedyna słuszna droga komercjalizacji obecności tych klubów w internecie. Bo oczywiście możemy sprzedawać bilety na jakieś mecze, możemy sprzedawać koszulki, ale to już było. I to też ma pewną możliwości tego, co można tym osiągnąć. Ja jako kibic Chelsea, jeżeli chcę zobaczyć mecze drużyn juniorskich Chelsea, muszę zainstalować aplikację Fifth Stand, czyli tam piąta trybuna przysłowiowa. I na tej aplikacji muszę się zarejestrować. Nie muszę nic płacić. Chociaż to też była taka opcja wcześniej. Była fiaskiem, ale z powodów bardziej technicznych niż jakichkolwiek innych. I klub wie o tym, że jest taki gość jak Robert. On ma taki karnet, ma taki i taki dane kontaktowe. Wiemy, czym się interesuje. Możemy połączyć jego historię z cookies, z innymi rzeczami i budujemy wokół niego całą wiedzę. No, oczywiście nie wszystkie rozgrywki można transmitować, bo niektóre są sprzedawane odgórnie na poziomie ligowym. Aczkolwiek to też nie jest standard w całej Europie, bo jeżeli się nie mylę, to przykładowo w Grecji czy w Serbii również kluby samemu sprzedają swoje prawa w danych regionach. Tak samo jest de facto w NBA, czyli można sprzedawać swoje mecze dla różnych lokalnych stacji telewizyjnych. W dobie, kiedy te stacje telewizyjne są w odwrocie i samemu trzeba przejąć kontrolę nad tą obecnością w internecie, znowu, wydaje mi się, że jest skrajną nieodpowiedzialnością wobec instytucji, które się reprezentuje, za które się jest odpowiedzialnym, żeby nie myśleć o tym, jak prezentować swoją obecność w digital.
To jak rozmawiamy o tym, to przeszedłem teraz płynnie do takiego tematu jak performance marketing. Czy nie uważasz z swojego doświadczenia geniusowego, że jest trochę taka zależność, że kraje, gdzie generalnie poziom sportu jest niższy, mam tu na myśli na przykład Polskę, jeśli chodzi o piłkę nożną, w dużo większym stopniu łatwiej jest tam zrobić coś performance'owo i jakby na to firmy mają dużo większy nacisk niż na takich rynkach jak niemiecki czy brytyjski, gdzie z roku na rok, te share sponsorship rosną i to w bardzo dużym tempie, a my na przykład widzimy w Polsce, że bardzo wielu markom tak naprawdę zależy tylko na performance'ie, a ten wizerunek jest gdzieś dodatkiem. Kwoty, które oczywiście mamy, nie wiem, Bayern Monachium 35 milionów za front koszulki euro, Borussia 24 i tak dalej, są w ogóle nie do wymyślenia w Polsce, to oczywista oczywistość, truizm. Ale czy nie sądzisz właśnie, że jest trochę tak, że im wyższy poziom sportowy, tym więcej marki są w stanie płacić za ekspozycję wizerunku, performance marketing traktując jako dodatek, ważny oczywiście dodatek, natomiast im ten poziom sportu jest niższy, tym więcej marek chce się ładować, mówiąc kolokwialnie, w performance marketing, a wizerunek gdzieś na boku.
Masz absolutną rację, to niewiele mogę tutaj dodać, Może oprócz tego, że widzimy w sports biznesie pewien trend, który pokazuje, że te największe marki na świecie wolą zainwestować znacznie więcej w te największe organizacje sportowe kosztem, bo to nie jest tak, że te pieniądze rosną im na drzewach, kosztem inwestycji w rozgrywki mniej popularne. Mhm. Do czego zmierzam? Jeżeli teraz jakiś młody człowiek odpali FIFA czy Pro Evolution Soccer i chce zagrać swoimi ulubionymi drużynami, jestem w stanie się założyć, że 90% meczów z wszystkich drużyn dostępnych w FIFA czy w Pro Evolution Soccer jest rozgrywanych może 5, max 10% drużyn. Mhm. To jest główne zainteresowanie kibiców na całym świecie. I dlatego jeżeli producenci ubrań, przykładowo nie wiem, Adidas, czy Nike, czy New Balance, czy Puma, miałyby budżet wielkości na marketing, załóżmy 2 miliardów dolarów, to im ważniejsze jest to, żeby być obecnym wśród tych topowych drużyn,
dokładnie,
niż nawet sponsorować całą inną ligę, która nie ma takiej popularności w globalnej skali. Mhm. Bo my często zapominamy, jak rozmawiamy o jakichś kontraktach w Polsce, że o, jak dużo pieniędzy. Nie. W skali globalnej to jest nic.
Dobra.
Nie chcę tego krytykować, że to jest coś gorszego, bo takie są uwarunkowania też gospodarcze. I to też ciężko przeskoczyć. Natomiast wtedy to, co jest wymagane od ligi, to jest ta kreatywność. Czyli zmiana formy współpracy, zmiana definicji tych KPIs. Bo Einstein powiedział te słynne powiedzenie o tym, że jak się oceni,
to samo?
Że jak się chyba oceni, pewnie się mylę, ale coś niech mi poprawi. Jeżeli się oceni chyba rybę przez pryzmat wchodzenia na drzewo czy jakoś tak, no to ona jest, to ponosi totalną porażkę. Trzeba te KPIs faktycznie odnieść do tego, na co ktoś jest dobry i co można rozumieć przez sukces. Bo sukcesem w Polsce nie będzie to, że z roku na rok będą rosły wartości kontraktowe, zwłaszcza kiedy, mówię to z bólem serca, one w jakiś sposób są pompowane przez spółki Skarbu Państwa, które mają nie do końca realne odzwierciedlenie wartości rynkowej, tylko to, ile osób chodzi na mecze, ile młodych ludzi ćwiczy dany sport, jaki jest wpływ na przykład sportu w społeczeństwie poprzez przykładowo organizację różnych aktywności, projektów, które odciągają młodych ludzi na przykład od przestępczości. Jakie są takie zależności? To widzę w Londynie w mniejszych klubach, które nie mogą realizować z Arsenalem, Tottenhamem i Chelsea, ale nadal mamy, jeżeli się mylę, 15 innych profesjonalnych klubów, jak Fulham, jak
Charlton,
jak QPR, nawet jak Millwall, West Ham, niby ogromny klub, ale daleko w tyle za tymi potentatami, jak Barnet, jak Wimbledon, lista jest bardzo długa, jak Brentford, super rzeczy robią. Te kluby muszą pokazywać dla swoich sponsorów to, jaką oni wartość wnoszą, w inny sposób niż kiedykolwiek myśleli.
Szukają jakiejś niszy.
Szukają niszy, ale też pokazują to, że spójrzcie, nasze aktywności wpłynęły na to, że w naszym sąsiedztwie jest bezpieczniej. Albo, że dla dzieci potrzebujących zrobiliśmy tyle i tyle różnych aktywności. Albo zebraliśmy tyle i tyle jedzenia, albo, że zaangażowaliśmy tyle i tylu naszych kibiców i wolontariuszy, żeby sprzątali cmentarze, czy jakieś różne obiekty, które będą służyły dla wspólnoty. A na koniec tego zrobiliśmy fajne graffiti i na tym graffiti jest wasze logo.
Gdzieś tam trochę zahaczamy o to, co można robić w lokalnej społeczności. Mówiłeś, że studiowałeś stosunki międzynarodowe, więc pewnie polityka cię trochę interesuje. Pamiętam, że kilka tygodni, czy tam miesięcy temu, Jeremy Corbyn, a więc kandydat laburzystów, poruszył temat klubów Premier League i tego, o czym myśmy tutaj jako niejako już na początku rozmawiali, czyli tematu finansowania sportu. Kluby Premier League, jeśli dobrze pamiętam, w tym momencie 11 czy 12 klubów Premier League jest już w rękach jakichś, w cudzysłowie, grubych misiów z różnych stron świata i Jeremy Corbyn też gdzieś tam zwrócił na to uwagę, że jest to pewnego rodzaju zagrożeniem dla lokalnych społeczności, bo nie wiadomo, co z tymi krowami gdzieś tam będzie w przyszłości. Jeżeli na przykład zmieni się danemu miliarderowi widzimisię, to było gdzieś tam bardziej podejście do tej strony socjalistycznej. Drugą rzecz, na którą zwracam uwagę, to jest ten projekt, pamiętam, że 5% revenue z TV rights miały kluby przeznaczać na jakieś tam rzeczy grassrootsowe, żeby właśnie coś, czy nie pamiętam, tam coś było Football for Money, albo coś taka gra słów gdzieś tam. To był drugi temat przez niego poruszany. I trzecia rzecz, którą gdzieś tutaj bym zaplótł, to jest ten nasz problem taki w dużej mierze polski, mianowicie finansowanie klubów ze spółek albo Skarbu Państwa, albo spółek miejskich. Jak ty się do tego wszystkiego odnosisz w zakresie tego, że właśnie wiele klubów Premier League jest w rękach prywatnych? W Polsce mamy ten problem z publicznym finansowaniem, w kilku innych krajach też zresztą są wyroki odpowiednich sądów europejskich, trybunałów. I jak się masz też do tego, żeby jakaś część tych ogromnych kwot, które płyną z praw telewizyjnych, które szła w kierunku grassroots?
Będziesz musiał mi przypomnieć potem powoli te wszystkie punkty, więc zacznę od pierwszego, bo to jest bardzo ciekawa przestrzeń, jeżeli chodzi o rozmowę. Jeżeli chodzi o właścicieli klubów, to ja nie mógłbym się bardziej nie zgodzić z tymi słowami. Bo tak naprawdę to nie ma znaczenia, skąd jest właściciel, żeby wiedzieć, czy ten właściciel będzie dobry, czy zły. Pierwszy przykład z brzegu, który przychodzi mi do głowy, to jest moja Chelsea London. Chelsea FC. Właściciel jest Rosjaninem, a pompuje ogromne ilości pieniędzy, nie tylko w klub piłkarski per se, ale też w różnego rodzaju inicjatywy społeczne, gdzie teraz na przykład w ramach przygotowań do obchodów dnia upamiętniającego Holokaust, na przykład robi praktycznie co drugi, trzeci dzień różnego rodzaju eventy wskazujące na problem antysemityzmu, jak z tym walczyć, inwestując w różnego rodzaju projekty, żeby miało się to lepiej, jeżeli tak to można ująć. Z drugiej strony znam historię właścicieli, którzy się wychowali na ulicy, gdzie jest stadion, przykładowo Manchester City w latach, jeżeli się nie mylę, późne lata 90., wczesne lata 2000, gdzie w połowie lat 90. on dołączył do właściciela, Francis się bodajże nazywał, dołączył do klubu, jako legenda klubu, był właścicielem, prezesem, wyciskał z tego klubu każdego pensa dla siebie i de facto żerował na tytule legendy klubu dla własnego zarobku. Więc to nie można uogólniać, że o, właściciele z innych krajów mogą być lepsi albo wręcz mówić się, że gorsi, bo wydaje mi się, że to nie to definiuje, jakimi on właścicielami. Od tego skąd są, czy gdzie zrobili swoje pieniądze. Wydaje mi się, że właściciel klubu powinien mieć świadomość odpowiedzialności, która ciąży na osobie, która tym zarządza. Ile ludzi tym żyje, nawet nie przez pryzmat pracy, ale dla ilu ludzi dany klub to jest odskocznia od rzeczywistości, to jest taka, to jest taki promień nadziei, to jest coś, kiedy mogą zapomnieć na 2-3 godziny w tygodniu, to nie musi być piłka nożna, to może być koszykówka, siatkówka, hokej, gdzie mogą zapomnieć o tych swoich codziennych problemach. Jeżeli chodziło o inwestowanie pieniędzy z praw telewizyjnych, to jest to bardzo brytyjski problem, bo tam się najwięcej pieniędzy wydaje na prawa telewizyjne, a faktem jest, jako ktoś, kto widział grassroots angielski i też ten najwyższy poziom, że amatorskie boiska są w opłakanym stanie. Zwłaszcza na przełomie roku, kiedy jest dużo opadów. Na tych boiskach często nie można grać przez 3-4-5 tygodni w roku, co powoduje, że całe te rozgrywki się przesuwają, trzeba mecze odwoływać, sędziowie nie dostają pieniędzy, ludzie płacą za podróże, gdzie przyjeżdżają na mecz danej drużyny, nawet ten mecz się nie odbywa i tak dalej. Więc ja z zazdrością patrzę na różnego rodzaju orliki, które były zbudowane w Polsce, bo tego tam w Anglii nie ma. jak to jest zarządzane, to jest inna sprawa. Natomiast możliwość grania w piłkę w Polsce jest na pewno na tym poziomie amatorskim wygląda lepiej, jeżeli chodzi o warunki, niż w Anglii. Oczywiście ta drabinka nie jest tak rozbudowana w Polsce, jak ona jest w Anglii. W Anglii mówimy o dziesiątkach różnych lig amatorskich w kraju, w każdym hrabstwie, w każdym mieście. Tylko to mówię, to jest inna skala popularności sportu, ale te pieniądze nie trafiają. Te pieniądze z spraw telewizyjnych często trafiają albo na transfery, albo na pensje zawodników, czasami na rozbudowę stadionów, żeby więcej tych kibiców ugościć, żeby jeszcze więcej zarobić. A mało jest tych inicjatyw, niestety, które wspierają sport na najniższym poziomie. Szkoda, ale od tego powinna być legislacja, która wymusza pewnego rodzaju inwestycje. Tylko że ciężko namówić kluby, które same decydują o tym, jak przygotowa Premier League jest prowadzona, żeby one się tych pieniędzy zrzekły. No to wymaga pewnego rodzaju świadomości społecznej tych klubów. Trzecim wątkiem, którym zdałeś, to...
Finansowanie publiczne przez spółki miejskie, tudzież spółki Skarbu Państwa, profesjonalnych klubów. I tak jak wspominałeś, że gdzieś tam tereny południowej Europy, gdzie miałeś styczność z Grecją, z Bałkanami, tam też jest to pewnie dużym problemem.
To jest, to nie jest problem brytyjski. Praktycznie to nie, ta tematyka nie istnieje na wyspach. Ale ogólnie w krajach anglosaskich to nie jest... To nie tak się kluby finansują. Głośno było swego czasu o tym, w jakie drapaty wpadły Real Madrid i Barcelona.
Przez te tereny tam Las Rosas.
Dokładnie. Kiedy oba kluby, największe kluby w Hiszpanii, no nie chcę powiedzieć, że defraudowały, bo to nie dochodzi, ale wydawały pieniądze w inny sposób, niż miało to być zrobione i ku innemu pożytkowi. Ale też bliżej nas do sytuacji, w której możemy się odnieść de facto. Serbia i Grecja, Chorwacja, Bułgaria, to wydaje mi się, że fajnie byłoby usiąść z przedstawicielami tamtych klubów i tamtych lig i porozmawiać o ich problemach i się przekonać, jak one są bliskie temu, co się dzieje w Polsce, gdzie w dużej mierze nawet największe organizacje padają wręcz ofiarą populistycznej polityce, gdzie nikt nie chce ponosić cen biletów na te najpopularniejsze drużyny i pomimo tego, że mają wypełnione stadiony, to raz po raz trzeba te kluby dofinansowywać w różny sposób. Niekoniecznie dając im pieniądze na transfer czy na zawodników, ale na przykład przyjmując od nich odpowiedzialność opieki nad stadionem, co jest, jakby nie patrzeć, jednym z kluczowych argumentów prowadzenia jakiegokolwiek klubu. Nie możesz mieć drużyny siatkarskiej, koszykarskiej, water polo czy piłkarskiej bez obiektu. I ktoś to musi odnawiać. Jeżeli te kluby się nie potrzebują do odpowiedzialności, no to nie ma gdzie tego sportu rozgrywać. Dlatego to jest problem naszego regionu, niestety. Chciałbym powiedzieć, że widzę światełko w tunelu, bo widzę, ale nie jest jeszcze na tyle jasne, żebym myślał, że ten pociąg jest tuż tu i z tego tunelu wyjeżdża. Wynika to z tego, że na wolnym rynku wiele z tych firm w prywatnych rękach, które mogłyby to przejąć, cały czas są w jakiś sposób outbidowane. Przepraszam za te kalki językowe. Czyli są co? Stawki są znacznie podbijane przeciwko nim, żeby te przykładowe spółki Skarbu Państwa, czy jakieś spółki miejskie mogły faktycznie dofinansować dane kluby, rozgrywki i czuć odpowiedzialność, że pomagają w ich dalszym rozwoju. Znowu, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby spółki Skarbu Państwa, czy miejskie wspierały sport, ale to wszystko musi mieć ręce i nogi. To musi mieć faktyczne odwzorowanie inwestycji, które się daje na przykład na zawodników, na różnych sportów, żeby to miało odzwierciedlenie faktycznej wartości tego, co się dzieje wokół sportu, poprzez to na przykład ile płacą za bilety kibice, czy ile, jaka jest wartość medialna danej drużyny. Tylko to są fascynujące tematy, które tak bardzo, jak mówię, interesują mnie debaty na temat w Polsce, to takie same rozmowy słyszałem w Rumunii, w Bułgarii, w Serbii, w Chorwacji, w Grecji, w Albanii. To nie są problemy stricte polskie, mimo że często lubimy na to narzekać.
Powoli gdzieś tam zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Jedno pytanie mam takie na koniec, zostawiam sobie na deser. Natomiast teraz wracając trochę do tego, co powiedziałeś na początku, że w tym momencie gdzieś tam pomagasz kilku podmiotom, które można nazwać startupami. Jak myślisz, w którym sektorze szeroko rozumianego sportu, w styku sportu i technologii jest jeszcze najwięcej miejsca, przestrzeni na to, żeby takie startupy się rozwijały? Czy to jest gdzieś tam obszar analityki sportowej, czy to jest obszar ticketingu, czy to jest obszar rozwijania fanbase'u? Gdzie widzisz, rozmawiając z różnymi startupami w tym obszarze, gdzie widzisz najwięcej miejsca dla nich?
W kontencie, czyli budowania kontentu. Wytłumaczyć, dlaczego od razu przyszło mi to do głowy. Kiedy myślisz o różnych startupach, to musisz od razu pomyśleć, kto jest potencjalnym targetem. A Jezus, mówimy strasznym polskim językiem. Mam nadzieję, że profesor Bralczyk nie słucha tych naszych rozmów, bo to naprawdę dużo angielskich słów wrzucamy. Wracając do rozmowy. Jeżeli chodzi o firmy, to one muszą pamiętać, żeby miały odniesienie do tego, jaki jest potencjalny grono odbiorców. Dobry. Jeżeli budujemy rozwiązanie dla klubów piłkarskich, no najpopularniejszy sport w Europie czy na świecie, w Polsce takich klubów jest potencjalnie, które mogłyby coś kupić, powiedzmy, że 40, tak? Jeżeli to jest atrakcyjna cena. Czy jest produkt, który byłbyśmy w stanie utrzymać, mając tylko 40 klientów, jakiś high level, coś naprawdę ekskluzywnego. Jeżeli chodzi o firmy, z którymi ja rozmawiam, to zawsze mi powtarzam, że trzeba się skupić na tym, jak najwięcej zrobić kontentu z tego, co oni robią. Bo czasami się na przykład może okazać, że oni produkują skróty, albo robią voice over z dystansu, co jest mega ciekawą kwestią swoją drogą. Czyli koncept, w którym masz transmisję, mecz odbywa się tutaj, jest w jednym kraju, transmisja jest puszczana w innym miejsce, a jeszcze w innym miejscu na świecie może siedzieć jakiś komentator, który robi, komentuje to w jeszcze innym języku, nie? I nagle odbiór takiego kontentu się dociera do mnóstwa odbiorców na całym świecie. I to też nie chodzi tylko, żeby skupić się na stronach mediów społecznościowych, których tak dobrze nie kontrolujemy, tylko żeby ściągnąć ich do swoich własnych native platforms, jak to się mówi. Czyli tych miejsc, które są nasze, które możemy kontrolować, które wiemy, kim są te osoby, które do nas docierają. E-comment jako samo w sobie, wydaje mi się, że to cały czas będzie się rozwijać. Że ilość płatności, które wykonujemy już teraz na telefonie, stojąc w korku, czy czekając na autobus, czy nawet robiąc kawę, to tego się będzie zwiększać. Czyli obecność tych miejsc takich fizycznych, żeby pójść, zrobić zakupy, to będzie tylko spadać. To stanie się ekskluzywne i to dotyczy też sportu, czyli chodzenia na mecze. Nie będzie potrzeby, żeby chodzić na wszystkie mecze, kiedy będziesz miał transmisję z kilku kamer robionych automatycznie i będziesz mógł to oglądać, a jak nie chcesz całego meczu obejrzeć, tylko skróty, a jak tak naprawdę jesteś kimś innego zawodnika, czyli coraz bardziej popularne zjawisko, to możesz mieć tylko kamerę jedną czy dwie ustawioną tylko na tego danego zawodnika. Ale to wszystko, grupy docelowe w sprzedaży tutaj, mówimy o większej skali, czyli takie budowanie kontentu. Przykładowo, jako kibic Lakersów, a teraz główną, największą gwiazdą klubu jest franczyzy, jest LeBron James, mówimy o transmisja meczu, gdzie są tylko kamery na niego wskazane, to są jego buty, kliknij tutaj i zobaczysz jego własne buty, plus oglądając dany mecz prawdopodobnie w pozycji wirtualnej, trzymając telefon wertykalnej. Przepraszam cię. Jeżeli trzymając telefon w pozycji wertykalnej, oglądamy dany mecz, na danym telefonie wiemy jakie są nasze preferencje, jeżeli chodzi o cookies, co śledzimy i tak dalej. Nawet reklamy wokół tego mogą być tym, co faktycznie Ciebie interesuje. Więc i tutaj całe te e-commerce, od butów, po koszulki, po to, co się wyświetla na LED-ach dookoła parkietu czy boiska, wszystko to może być spersonalizowane. Mhm. Ale spersonalizowane w formie naprawdę ogromnej, dotarcia do ogromnej grupy odbiorców. Mhm. Więc to wydaje mi się, że jest najlepsza forma rozwoju dla tych firm. Ale oczywiście zawsze znajdą się nisze, tak jak się pojawiają nowe technologie, żeby zrobić coś nowego. Dużo pływam.
Teraz to pytanie, które przygotowałem sobie na deser. Powiedziałeś o wielu ciekawych rzeczach, skakaliśmy trochę po różnych tematach, ale wyobraź sobie, celowo nie używam już słowa imagine, żeby tutaj angielski sformułować, nie dawać, wyobraź sobie, że dostajesz, powiedzmy, 1 marca 2020 roku propozycję zostania prezesem któregoś z polskich klubów sportowych. I gdzie widzisz przestrzeń, żeby faktycznie, nie musi być to prezes, może być to jakiś tam doradca do spraw szeroko rozumianego rozwoju, gdzie widzisz przestrzeń do tego, żeby wprowadzić na polskie podwórko te wszystkie rzeczy, o których rozmawialiśmy przez ostatnią godzinę, a gdzie widzisz, że na 100% będzie opór materii i czego nie przeskoczysz, bo widzisz, że tego się nie udało przeskoczyć w Serbii, w Chorwacji, w Grecji, w Bułgarii.
Wiesz co, to jest dobre pytanie. Zacząłbym od tego, że gdzie dane organizacje tracą najwięcej pieniędzy? Tracą. Nie mówię, że wydają, tracą. I osobiście uważam, że trzeba jeszcze raz spojrzeć na system wynagradzania płac zawodników, który często jest nieadekwatny do tego, co widzimy na boisku. Wydaje mi się, że to też robi krzywdę zawodnikom, którzy też budują jakąś taką, wiesz, bronią się przed tą krytyką, ale gdyby zawodnicy byli wynagradzani w adekwatny sposób do swoich umiejętności, to też nie dostawaliby takiego poziomu hejtu, który teraz dostają. Więc to byłby jeden z pierwszych kroków, czyli zmniejszyć wydatki na pensje zawodników. Oczywiście ktoś powie, słuchaj Robert, ale to ci najlepsi zawodnicy pójdą do innych, w inne miejsca. To jest brzdura. Wiesz dlaczego? Bo na świecie jest tyle ludzi, którzy chcieliby ten sport uprawiać, że znajdziemy ludzi, którzy by robili czasem mniej pieniędzy. Tak jak praca w sport w biznesie. Oczywiście zawsze będzie tych paru najlepszych, którzy trzeba będzie jakby ich utrzymać, będą to ciągnąć. Ale takie straszenie tym, że odejdą, może i odejdą. Za pół roku, za rok, to jest możliwe. Ale jeżeli masz dobrą siatkę scoutingową, która wyszukuje nowe talenty i daje im szansę, powinno się to robić. I wydaje mi się, że jeżeli kluby za tym poszły, to bardzo szybko można byłoby zatrzymać wydawanie dużej ilości pieniędzy na pensje zawodników, kiedy one są nieadekwatne do umiejętności. Teraz, co się wydarzy? Okazuje się, że mamy więcej pieniędzy w klubie, których nie wydaliśmy i możemy zatrudnić specjalistów odpowiedzialnych za inne aspekty prowadzenia tego klubu, na co teraz nie ma pieniędzy. Kiedy słyszę od moich znajomych, ile płacą specjalistom od marketingu, czy od sprzedaży biletów, czy nawet jak są robione hospitality boxes w polskich drużynach, jest w drużynach sportowych, nie tylko piłki nożnej, ale też w innych sportach, jestem w szoku, bo to jest nieadekwatne do tego, jak traktowane są właśnie przykładowe zarobki sportowców. Więc nagle się okazuje, że mamy znacznie więcej pieniędzy, możemy poprawić jakość obserwowania tych meczów, przykładowo zrobić lepsze hospitality boxes, zarabiać z tego więcej pieniędzy. Możemy inwestować w różnego rodzaju technologie, jak choćby to, co zawodnicy na sobie grają, kamizelki, które badają ich wydolność. Możemy inwestować więcej pieniędzy w produkcję kontentu właśnie. Czyli nie będziemy mieli tylko jednego gościa, który prowadzi całe media dla nas i robi wszystko, ale może być osoba odpowiedzialna za każdy z tych różnych miejsc, dokąd ten kontent trafia. Bo nie można zrobić tak, że zrobisz jeden filmik i to pójdzie we wszystkie miejsca copy-paste. No, z bzdura. Ktoś to tak robi, nie rozumie swoich widzów. widziałem, że Bundesliga zrobiła teraz pierwszą w historii transmisję meczu pod właśnie wertykalną wertykalny telefon. Czyli żeby to było widać, trzymając telefon tak jak normalnie trzymamy telefon, kiedy piszemy komuś jakąś wiadomość, oglądamy historię na Instagramie czy na TikToku. To wszystko wymaga dodatkowej inwestycji. Nie uważam, że ceny biletów ogólnie dla wszystkich, nie uważam, żeby to było tak ważne. Ważne jest, żeby ludzie przychodzili na mecze, żeby byli zapełnione trybuny. Bo kiedy są zapełnione trybuny, to wtedy pojawia się FOMO, Fear of Missing Out. I więcej ludzi to śledzi. Widzę w Łódź, mimo że teraz w trzeciej lidze, czy na trzecim poziomie rozgrywkowym, wyprzedaje wszystkie bilety, plus ma bardzo fajną zrobioną telewizję klubową z transmisjami na żywo. Poprzez to, że po prostu zbudowali takie, słuchajcie, nie myślę na meczu, to musisz obejrzeć telewizji. Ale to wymaga inwestycji. To wymaga środków. Komuś trzeba to zapłacić. Więc nie dałem ci jednej odpowiedzi, co bym zrobił, jakbym dostał tą ofertę pracy w tym momencie, czy tam w marcu 2020. Ale na pewno zacząłbym od tego, gdzie te pieniądze wylatują w pierwszej kolejności. I na pewno argument, że zawodnicy by odeszli, by nie grać za tak mało pieniędzy, to jest bzdura. To jest co się po prostu wmówiło tym ludziom i tak jest. I masz rację, tak samo się myśli w różnych krajach właśnie jak naszego regionu, jak tam Serbia, Grecja, z tych największych sportowo. A mimo wszystko spójrz, oni zawsze jakieś te talenty nawet wyciągają. Ja jestem ogromnym fanem Serbii. Malutki kraj w skali europejskiej, a ma jedną z najlepszych drużyn w koszykówce, w siatkówce, w piłce nożnej, w waterpolo, świetnych tenisistów, świetnych piłkarzy, ale jako atletów, i mówimy tutaj o obu płciach, mężczyzn, kobiet. A!
Słowenia, mówię
nowy kraj. Słowenia jeszcze, więc wiesz co? Jedna rzecz. Nie powiedziałem ci. Otworzyłbym drużynę piłkarską kobiet. Jeżeli to była drużyna piłkarska. Jestem w szoku, że polskie drużyny tego jeszcze nie robią. Połowa społeczeństwa to są kobiety. Wobec nowych stadionów, gdzie kobiety, dzieci czują się bezpieczniej, ten procent ich obecności na meczach tylko będzie wzrastał. Jeżeli ktokolwiek ma z tym jakikolwiek problem, naprawdę nie rozumie tego, co się dzieje na świecie. A ja samemu jestem zaskoczony, że nadal relatywnie anonimowe drużyny w Polsce są tymi największymi. Z całym szacunkiem do nich, ale to tylko wynika z tego, że te największe kluby nie inwestują odpowiednich środków w rozwój piłki nożnej kobiet. Zaczynając od akademii, pracy z dziewczynkami, aż po drużyny seniorskie. I w tej kwestii Jean-Marie Ola, właściciel i prezes Lyonu, to jest mój absolutny idol, bo on jako wizjoner już na początku lat 2000 zaczął w to inwestować. I tak jak osiągnął niesamowite sukcesy z drużyną męską Lyonu, gdzie wygrali 7 mistrzostw Francji z rzędu, to ich sukcesy w piłce kobiet, gdzie zadziewali znowu mają Paryż, który też teraz wydaje dużo pieniędzy, są niesamowite z wygrywaniem raz po raz kobiecej ligi mistrzów. Mistrzyń.
Okej, okay. I tym akcentem kobiecej ligi mistrzyń zakończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za przybycie. Mam nadzieję, że ta tematyka, którą poruszyliśmy, chociaż w jakimś stopniu została wyczerpana, bo wiem, że po jej zakończeniu trochę off the record sobie porozmawiamy, bo tych tematów jest faktycznie dużo i na pewne rzeczy patrzymy podobnie.
Znaczy na off the record to też zapraszam na mojego Twittera, bo tam wydaje mi się, że to jest bardzo fajna platforma rozmów z ludźmi, których wcześniej nie można było poznać osobiście, albo lepiej i też dowiedzieć się nowych rzeczy. Jest też parę osób w Polsce, między innymi twój, mam nadzieję, przyszły gość, których nie trzeba znać osobiście, żeby zobaczyć to, czym się dzielą na tych mediach społecznościowych. Z mojej strony chcę powiedzieć, że obskoczyliśmy tyle tematów, że Mam nadzieję, że słuchacze to wytrzymali te tempo i że ten attention span, który w tych czasach jest jednym z kluczowych słów odniesienia sukcesu, udało się utrzymać.
Miejmy nadzieję. Dzięki bardzo, Robert.
Dziękuję bardzo.